Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu audycji o zwodniczym nieco tytule Polityczna dogrywka. Na finiszu kampanii wyborczej, o której korzystając z mojej obywatelskiej i dziennikarskiej wolności, dziś raczej ani słowa. Natomiast nieledwie miniony, wrześniowy czas symbolicznie, 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej i nie tylko, to wszak również wspomnienie niebywałej martyrologii naszego narodu podczas wojny i niemieckiej okupacji. Stąd sprawa reparacji wojennych od Niemiec, o której w aktualnej kampanii raczej się nie wspomina. To i dobrze, dla sprawy, mówią niektórzy. Stąd dziś gościem, ekspertem i komentatorem w audycji jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wybitny specjalista w historii myśli politycznej XIX i XX wieku oraz historii Niemiec. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
A więc reparacje, II wojna światowa podobno się nie skończyła w gruncie rzeczy. Były takie pomysły, że to w 89 roku de facto się skończyła II wojna, Jałta i jej skutki i spadki. Panie profesorze, jak wygląda historia, bo to właśnie minął wrzesień, 80 lat od napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, później 17 września, czyli jest co wspominać, ale czy rozliczać? Jakie wnioski w sensie na przykład reparacji? Czy da się te ogromne przecież straty jakoś policzyć?
Tu oczywiście...
Oczywiście mam na myśli reparacje od Niemiec, bo od Rosji to chyba nawet nie warto wspominać.
Tak, skoncentrujmy się na tych stratach, które ponieśliśmy w wyniku agresji niemieckiej. Tutaj mamy problem dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, i to kwerendy archiwalne od lat pokazują, że stopień zniszczenia materiałów dotyczących okupacji niemieckiej na ziemiach polskich, czy generalnie na froncie wschodnim, jest o wiele większy, ten stopień zniszczenia, niż analogiczne materiały dotyczące niemieckiej okupacji w krajach zachodnich, w krajach Beneluxu, czy we Francji, czy w Italii. Tutaj po prostu Niemcy bardzo systematycznie, jak to Niemcy, niszczyli dokumenty, które zwłaszcza stawiały ich w kompromitującym świetle. I tutaj dochodzimy do drugiego wątku jeszcze.
Kompromitujące światło to również to, że kradli na potęgę, prawda, ten szaber.
To jest sztuka. Szczególnie dla nich bolesne, bo tamte Helga, skąd ty masz te srebrne łyżeczki w swoim kredensie z napisem Jarocin 1932? A stryjeczny dziadek był na wschodzie i tam je znalazł, wypadły z pociągu komuś. No to są właśnie takie historie, które w różnych rodzinach niemieckich pewno gdzieś się przydarzają i o których oni szybko chcieliby zapomnieć, ale właśnie te straty przede wszystkim ludnościowe. Proszę Państwa, dość wspomnieć, że do końca 1939 roku Niemcy tylko na Pomorzu wcielonym do Rzeszy wymordowali 30 tysięcy polskiej elity.
To była pierwsza taka systematyczna akcja.
Tak, w Wielkopolsce 10 tysięcy, na Górnym Śląsku 2 tysiące, czyli gdzieś ponad 40 tysięcy nauczycieli, działaczy samorządowych, lekarzy, sędziów, byłych powstańców, księży, ziemian zostało wymordowanych. I teraz żadne reparacje tego nam nie zwrócą, ponieważ my utraciliśmy w ten sposób ponad 40 tysięcy punktów startowych. Ci ludzie już nie mieli dzieci, już nie założyli rodzin, nie stworzyli wokół siebie środowisk, uczniów nie dochowali się jako naukowcy. Krótko mówiąc, nasza tkanka społeczna została rozerwana. Ileś tysięcy łańcuchów pozbawiono skutecznie ogniwa. My teraz nawiązujemy, po tylu latach dopiero trzeba. Jeszcze należy dołożyć do tego zjawiska takie jak AB, akcja AB w 40 roku, prawda, Palmiry, wcześniej Sonderaktion Krakau. A jeszcze to, co na wschodzie, prawda, gdy chodzi o elitę, Katyń i tak dalej. Ale tutaj Niemcy, tylko ta kwestia niemiecka. Tego się nie da oczywiście w sensie materialnym przeliczyć, natomiast straty materialne, które Niemcy wyrządzili
te już mniej więcej polskim są obywatelom, inwentaryzowane jako tak.
Zinwentaryzowane i ta
miasta,
liczba,
budynki.
Te liczby różne padają. Natomiast inna sprawa oczywiście jest, gdy chodzi o kwestię rewindykacji, to znaczy no, tych reparacji, które powinny być nam przyznane i tutaj rzeczywiście dochodzimy do problemu politycznego przede wszystkim, ponieważ rzecz rozstrzyga się na tym planie, jak widzimy także też na przykładzie greckich postulatów reparacyjnych, że no, rzecz dotyczy polityki.
Zdecydowanie mniejsze.
Tak, tak, to jest oczywiście nieporównywalne to, co Niemcy zrobili tam i tu.
To jest kwestia również narracji w świecie, w Europie na temat polskiej martyrologii, na temat polskich losów, na temat II wojny światowej. Często ze zdziwieniem się dowiadujemy, jak mało wiadomo na ten temat na Zachodzie na przykład. To dopiero niedawno się jakoś ruszyło. Instytut Pileckiego w Berlinie, to są pierwsze kroki. Dlaczego tak późno?
To prawda, a poza tym jak mało samej Polsce o tym wiadomo. Proszę zwrócić uwagę, my jak myślimy II wojna światowa i represje niemieckie, myślimy obrazami. Na przykład tysiące rozebranych do naga ludzi stojących przed wykopanymi dołami w lesie i masowo rozstrzeliwani zazwyczaj kojarzą nam się z ludnością żydowską mordowaną w Ponarach, w Babim Jarze, gdzieś indziej w miejscach na wschodzie po 1941 roku. Ale pierwsze tego typu wydarzenia miały miejsce na Pomorzu w ramach tak zwanej zbrodni piaśnickiej koło Wejherowa, gdzie w tych lasach Niemcy do 12 tysięcy Polaków w ten sposób rozstrzelali w masowych dołach, które potem były ekshumowane w 1944 i te ciała były palone i mielone. W ten sposób właśnie Niemcy załatwiali tak zwane nowe porządki na wschodzie. Kto o tym w Polsce tak naprawdę wie, w sensie szerokiego odbiorcy? Wydaje się, że my już wszystko wiemy o tym, co stało się na naszych ziemiach, ale przecież takie obrazy, takie wydarzenia, jak zbrodnia pomorska, Powstanie Warszawskie to nie tylko jedna ta czerwona karta, którą Niemcy zapisali w czasie II wojny światowej. To zaczyna się od 1 września 1939 roku i też tak zwany rycerski Wehrmacht brał w tym udział, nie tylko SS i Gestapo. A więc to ciągle wymaga oczywiście też wyjścia z tymi badaniami na zewnątrz, na zachód, ale też koniecznie edukowania polskich obywateli, bo jeżeli my nie zrobimy tego...
Czyli kultura masowa w gruncie rzeczy. Bo
tak,
to...
tak. Muzeum Piaśnicy zostało, proszę państwa, dopiero powołane w grudniu 2015 roku. W grudniu 2015, a już zrobiło naprawdę parę świetnych filmów adresowanych do młodzieży o zbrodni piaśnickiej. Można w internecie to zobaczyć. Godne polecenia, ale właśnie tak trzeba to robić. Docierać przede wszystkim do młodego odbiorcy, ponieważ jeżeli my tego teraz nie zrobimy, to stracimy to młode pokolenie i potem problem reparacji będzie przedstawiany jako problem jednej partii politycznej.
I awanturnictwa swoistego, bo tak się to uprawia.
Tak, tanich punktów wyborczych, grania na niskich emocjach i tak dalej. Słyszymy to ciągle te argumenty ze strony środowisk, niestety w Polsce, które uważają, że ich to nie dotyczy. Ich to nie dotyczy,
no
ale...
Nieszczęście tej kampanii wyborczej jest takie, że jedni mówią tak, to drudzy mówią odwrotnie. I każdy problem, który jest spolityzowany do cna, właśnie w ten sposób wygląda. My chcemy reparacji, my nie chcemy reparacji, odpowiada opozycja. Jak to właściwie jest przy okazji, panie profesorze, gdzie są dokumenty? Ten słynny 1953 rok, kiedyśmy się zrzekli, tu cudzysłów mam nadzieję było słychać, zrzekliśmy się reparacji od Niemiec.
Tak, no Bolesław Bierut podpisał taki dokument, który by świadczył o tym, że Polska się zrzeka reparacji w tym sensie, że Związek Sowiecki przejmie naszą część od Niemiec i będzie nam sukcesywnie wypłacać. Oczywiście to się nie stało. Ze strony niemieckiej, ale także ze strony polskich polityków, ostatnio Aleksander Kwaśniewski poruszył taki argument, że no właściwie przecież dostaliśmy tak zwane ziemie zachodnie i północne.
Włosy dęba
kompensaty.
Stają w takim momencie.
Gdziekolwiek te włosy rosną, dęba stają, rzeczywiście, ponieważ to jest wyjątkowo zakłamane przedstawienie wydarzeń, ponieważ tak zwane ziemie odzyskane są tak zwaną rekompensatą za utracone ponad połowę terytorium Polski, które należało do Rzeczypospolitej.
Warto na mapę spojrzeć, wtedy ta świadomość tej skali dopiero...
Tak, my utraciliśmy ponad połowę terytorium. Teraz te ziemie zachodnie i północne były rekompensatą. O tym nawet mówi Wielka Trójka w Teheranie, kiedy po raz pierwszy mówi się o przesunięciu Polski na zachód, że to będzie rekompensata dla Polski. A osobną sprawą są odszkodowania, które ciągle ciążą na Niemcach za ogrom zniszczeń fizycznych, materialnych, no bo tych ludzkich, jak już mówiliśmy, nie da się oszacować.
Nawet w przybliżeniu jakoś? Bo to ja wiem, że to jest karkołomne, ale no nie można tego chyba zostawić całkiem.
Jak oszacować utratę czegoś, co się przez na przykład długie dziesięciolecia nazywało etosem Wielkopolski? Często ludzie mi zadają pytanie, panie profesorze, a co się stało z tym Poznaniem, z etosem Wielkopolski? A co się z tym Pomorzem stało? Przecież ci ludzie wychowani,
solidnością,
tacy
oszczędnością.
A teraz tam ludzie głosują na takich i takich. Co się stało? Odpowiedź brzmi, akcja Tannenberg w Wielkopolsce, wrzesień 39 i Intelligenz Action od października 39 na Pomorzu. Ponad 40 tysięcy liderów opinii legło w bezimiennych mogiłach zastrzelonych przez Niemców.
I później również Auschwitz.
A zapełniła władza ludowa po 45 roku tak zwaną nową inteligencją własnego chowu.
Później Auschwitz, mało kto dzisiaj pamięta, że Auschwitz został założony dla Polaków.
Tak, pierwszy transport, który szedł w 40 roku do Auschwitz, to Auschwitz 1, obóz, szedł z polską inteligencją, która w ramach akcji AB była transportowana właśnie do obozu w Auschwitz. To była właśnie też ta ścieżka represji i eliminowania polskiej elity.
Panie profesorze, jakie są szanse wobec tego na uzyskanie tych reparacji, bo przyjeżdżają do nas politycy niemieccy z pierwszych stron gazet, jak to się ładnie mówi, pochylają głowy, posypują popiołem, a jeśli przychodzi do rozmów na temat reparacji, nabierają wody w usta.
No to jest właśnie jednak hipokryzja, no bo jeżeli słyszymy z ust prezydenta Steinmeiera.
Również dzięki polskim politykom, którzy mówią, że nie potrzebujemy reparacji, nie chcemy reparacji, nie będziemy się domagać reparacji. Co to
no
jest?
No tak, jedni tak mówią, a drudzy, i tutaj no też trzeba to powiedzieć, mieli przygotować raport, mieli pokazać na stół, wystawić 1 września i tego nie zrobili. To znaczy trzeba, no po prostu, jeżeli się zapowiada...
To są bardzo trudne rzeczy, jak ustaliliśmy nieco wcześniej dzisiaj.
Tak, ale one mają same w sobie, już abstrahując od szans powodzenia, same w sobie mają wartość edukacyjną.
Lech Kaczyński świętej pamięci policzył swego czasu warszawskie straty, tak. Ale to jest cała Polska.
To jest cała Polska, to oczywiście wymaga badań i tutaj dochodzimy do sprawy, którą też nieraz już poruszaliśmy w naszych rozmowach, że niestety studia nad Niemcami czy nad zbrodniami niemieckimi w Polsce niestety obumierają, to znaczy ten wycinek akurat straszny.
No IPN ma taki drugi człon. IPN, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
No tak, ale to ciągle jest za mało. To sam IPN nie wystarczy, ponieważ ogrom zbrodni niemieckich był tak duży, że sam Instytut Pamięci Narodowej, który jak wiemy ma też swoje inne wielkie zadania, nie nastarczy po prostu, więc musi być na uczelniach i to państwo powinno stwarzać instrumenty, na przykład tak sterując strumieniami finansowymi, żeby promować badania, które pokazują właśnie tą eksterminację polskiej elity. Przecież kto dzisiaj sobie w Polsce zdaje sprawę ze skali tych zbrodni? U nas zazwyczaj się mówi Palmiry albo wywiezienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i tyle. No i ewentualnie jeszcze powstanie warszawskie. Ale przecież te zbrodnie trwały od 1 września 1939
roku. Łapanki, rozstrzeliwania.
Tak, akcja Tannenberg, przecież listy proskrypcyjne, to znaczy listy ludzi do zlikwidowania z polskiej elity były gotowe na wiosnę 39, przygotowane niestety w dużej mierze dzięki pomocy lokalnej mniejszości niemieckiej. Tu sąsiad sąsiada niestety zabijał, nie tylko na Wołyniu.
Piąta kolumna.
Nie tylko na Wołyniu.
Tak zwana. Panie profesorze, wobec tego, jakie są szanse na te reparacje w ogóle? Wspomniał pan o Aleksandrze Kwaśniewskim. Nie wiem, czy pan pamięta, ale jego hasło wyborcze było wybierzmy przyszłość. Czy to jest możliwe, że odcinamy się od przeszłości i patrzymy wyłącznie do przodu? Takich polityków nie brakuje w Polsce.
No tak, my oczywiście musimy patrzeć w przyszłość, ale jak mamy patrzeć w przyszłość, jeżeli ciągle potykamy się o konsekwencje II wojny światowej? To znaczy, tak jak mówię, potencjał rozwojowy Polski został na trwale nadszarpnięty. Te ubytki, one ciągle z nimi się borykamy. Przecież obserwując chociażby, jak niedawno o tym rozmawialiśmy, życie na naszych polskich uczelniach, ciągle sobie zadaję pytanie, a jak by się zachowywali ci profesorowie i uczniowie tych profesorów, którzy zginęli gdzieś na Pomorzu, w Wielkopolsce, czy w Katyniu, czy w Powstaniu Warszawskim. Jakże inaczej by ich uczniowie się zachowywali, więc dopóki nie podejmiemy jako państwo polskie na serio żądań reparacyjnych, my nie stwierdzimy, jakie są szanse, ale trzeba podjąć te żądania, oczywiście na planie politycznym.
Mam wrażenie, że do tych problemów jeszcze wrócimy nieraz. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję.
Dziś komentował dla Państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, na co dzień prorektor Akademii Jakuba z Paradyża. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam za 2 tygodnie. Cóż, cisza wyborcza o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.